A w naszym studiu gość Marcin Prusak, na co dzień rzecznik Szpitala Wojewódzkiego w Słupsku, ale nie w tej roli dzisiaj. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam Państwa.
Doktor Marcin Prusak, czyli bardziej historyk i grupa rekonstrukcji historycznej Grzmot.
Tak, zgadza się, chociaż tutaj no, ten doktora to niewiele ma wspólnego, bo to zajęcie takie
hobbystyczne. Ale zawsze warto wymienić, że jednak historyk i tak dalej. A tak już zupełnie by the way, to często jak ktoś do Marcina Prusaka powie, panie doktorze, w szpitalu, to ludzie myślą, że to lekarz, czy nie?
To znaczy, jak zrobiłem doktora, to mój ojciec mówi, że syn jest doktorem, to pytali się, jakie specjalności.
Czy może by coś tu pomógł, albo bez kolejki przyjął, tak?
Takie oczywiście.
Albo załatwił coś.
Było tego pytania.
Okej, okay. No, ale tak. Zawsze warto się
trochę... W szpitalu się śmieją, że przynajmniej jednego doktora więcej.
No to zawsze to dobrze jest. Może nie zaszkodzi, a przynajmniej pomoże. W najbliższy weekend zapraszacie na szczególnego rodzaju imprezę. Co to będzie? Jako Grzmot, już nie jako szpital.
Tak, jako grupa rekonstrukcji historycznej Grzmot, a dokładnie Pomorskie Stowarzyszenie Miłośników Historii i Wojskowości Grzmot. Zapraszamy na upamiętnienie wybuchu II wojny światowej, czy agresji Niemiec na Polskę w 1939 roku. Z racji układu kalendarza, że 31 sierpnia wypada w niedzielę, więc zapraszamy na imprezę, którą nazwaliśmy tak umownie Ostatni Dzień Pokoju. Czyli odgrywamy to, jak mogło wyglądać polskie miasto 31 sierpnia 1939 roku. Z racji tego, że jesteśmy grupą rekonstrukcyjną, która rekonstruuje pierwszy morski pułk strzelców z Wejherowa. To istotne, ponieważ to była jednostka przedwojennego Wojska Polskiego, najbliżej położona Słupskowi. No wiadomo, że Słupsk był na terenach niemieckich. Tutaj Wojska Polskiego nie było, więc ta jednostka z Wejherowa była mu najbliższa. Właśnie rekonstruujemy tą jednostkę, więc na parę godzin wejście do brama, do Białego Spichlerza zamieni się w bramę koszar pierwszego MPS-u i tam przedstawimy wyposażenie żołnierzy z 1939 roku, mundury, sprzęt, broń i tak dalej, i tak dalej.
Czyli... Wydaje mi się, że jakiś czas temu chyba przy okazji rocznicy wybuchu 1 sierpnia, czyli Powstania Warszawskiego, mieliście chyba podobne stanowisko, albo być może była to też rekonstrukcja ostatnich dni pokoju przed 1 września.
Ubiegłym roku mieliśmy właśnie 1 września. Odbywaliśmy jakby pierwszy dzień wojny, czyli trochę inna konwencja. Podobna, ale jakby układ kalendarza tam był taki, że 1 września był w niedzielę dokładnie, więc te daty są tylko jakby pretekstem do tego, żeby pokazać tą wiedzę historyczną, wyposażenie, zwyczaje Wojska Polskiego tamtego sprzed 86 lat. No bo mamy nadzieję, że w ten sposób dotrzemy do ludzi i chociaż na chwilę, ja wiem, że to jest niedziela, koniec wakacji i każdy z nas pewnie ma inne plany, ale zapraszamy, że chociaż na chwilę przyjść, popatrzeć, czegoś się dowiedzieć.
Pogoda ma być ładna. Ciężko jest tak się wcielić w człowieka, który przed 86 lat szedł do wojny, do walki, bo rozumiem, no, dorośli panowie, tak? Niech ktoś może mówić, bawicie się, albo uciekacie z domu, żeby nie sprzątać, albo malować dużego pokoju. To jest hobby pełna, chyba na pełen etat.
Tak, no my już działamy 10 lat jako GRH Grzmot i początki były, wiadomo, trudne, jak każde początki, nie mieliśmy sprzętu, nie mieliśmy wiedzy, to trzeba było z czasem zdobywać tą wiedzę, ponieważ wyposażenie wojska obecne jest z jednej strony zupełnie inne, ale z drugiej strony jednak trochę podobne, bo się okazuje, że takie sprawdzone jakieś aspekty wyposażenia wojskowego to niewiele ewaluują przez te wiele lat, bo po prostu są sprawdzone. No, ale to jest drogie hobby, można powiedzieć. My dzięki temu, że działamy przy 7 Brygadzie Obrony Wybrzeża, mamy wsparcie finansowe, organizacyjne, no teraz finansowe może trochę mniej, bo priorytety się zmieniły oczywiście w armii, natomiast organizacyjne mamy te wsparcie, tam mamy swoją siedzibę, tam możemy składować swój sprzęt, więc jakby to mamy załatwione, ale oczywiście wiele wyposażenia kupujemy z własnych pieniędzy, czy to prywatnie, czy ze składek. Staramy się również w jakiś sposób zarabiać na stowarzyszenie, żeby móc na przykład zrobić tą inscenizację, którą robimy tutaj przed muzeum, ponieważ no, to jest tylko z naszych pieniędzy, nikt nas nie wspiera.
I jak przychodzą ludzie, którzy was odwiedzają, to o co najczęściej pytają? To jest takie oglądanie żołnierza, pan pokaże tę saperkę, albo pan pokaże ten karabin, czy coś więcej? inaczej.
Ja bym powiedział, że ta kategoria tych, którzy są zainteresowani, czy przychodzą, czasami z przypadku przychodzą na spacerze, zobaczą nas, dzieli się na dwie grupy. Jedni to są tacy, którzy nic nie wiedzą, a się zainteresowali, zobaczyli coś nowego. Ich interesuje wszystko dosłownie i można im o wszystkim opowiadać i wszystko ich interesuje, albo przynajmniej w jakiś sposób do nich dociera. A druga kategoria to z tych, którzy się znają na wszystkim. No i ci mówią, a to pan ma źle, a to nie tak i tak dalej, i tak dalej. Szanujemy
jedną,
drugą kategorię.
Czyli wujek z wesela o 24, który wszystko wie lepiej, a nic nie wyszło.
Trochę tak, na tej zasadzie, że on gdzieś widział, wie lepiej, tak, bo ktoś mu powiedział, bo gdzieś przeczytał, bo widział, ale szanujemy drugą kategorię ludzi, chętnie wdajemy się w dyskusję, rozmawiamy o pewnych niuansach, bo to naprawdę temat rzeka, tego wyposażenia wojskowego, ono było różne, więc tak naprawdę czasami dochodzimy do wniosku z takimi ludźmi, którzy przychodzą święcie przekonani, że oni mają rację, my jesteśmy w błędzie, dochodzimy do jakiegoś wspólnego porozumienia, że mogło być tak i tak. To, jak wyglądało to wojsko, jakby nie zawsze jest dokładnie spisane i po tych 80 tam paru latach możemy pewne rzeczy tylko domniemywać czy porównywać, bo nie jesteśmy w stanie tak dokładnie powiedzieć.
Jak liczna jest ta wasza grupa, która działa? Bo pewnie to się składa z tych, którzy na stałe działają, dochodzące i tak dalej.
Każda grupa oczywiście się składa z tych, którzy działają zawsze i tych, którzy przy okazji, ale to jest około 10 osób. No 10 osób. Powiem, że wiekowo to już jesteśmy poza wiekiem poborowym, na pewno.
Oj, teraz to się zmieniło.
Tak, no ja mówię do tej sytuacji z lat 30. Także chętnie zapraszamy i widzimy w swoich szeregach młodych ludzi, no ale młodzi jakoś tak nie mają do nas drogi. Jedyne zaciągi do nas to są takie wewnątrzrodzinne, bym powiedział.
Czyli ktoś bierze za ucho syna i mówi, chodź, ty będziesz żołnierzem, tak?
Syn kolegi, to jest mój syn, bo już dotarł do tego wieku.
Indoktrynacja pełna, doktorze.
No to Prusak. W ten sposób tak, to jakoś tam przenika. Jak dziecko, mówię, 10 lat działałem i to miał 4 lata, jak zacząłem, widział mundury u mnie w domu, czy nawet repliki broni. Zawsze go to pociągało, więc jest naturalną kolejność.
Ale ja muszę powiedzieć, że chyba to się zmieniło, że takie życie obok zawodowego zaczyna być może nierównoważne, no bo to jakby inna kategoria, inny ciężar gatunkowy. Natomiast wiele osób z różnych branż ma swoje hobby i oddaje się mu w nie mniejszą pasją czasami niż pracy.
Tak, my to widzimy szczególnie, jak jeździmy na rekonstrukcję, bo my tutaj jesteśmy taką małą grupą, jakby trochę na Pomorzu mało jest tych grup. Nie mamy takiego odniesienia czy jakiejś korelacji z innymi, ale na południu Polski, na Śląsku, czy gdzieś tam w centralnej Polsce, tam gdzie była ta Polska rdzenna i te walki były, czy były jakieś bitwy, które są kultywowane, ci ludzie tam tym żyją. No, naprawdę znamy ludzi, którzy pracują od poniedziałku do piątku, są na przykład szanowanymi mecenasami, a cały weekend są w polu niemalże, tak? Czy jeżdżą czołgiem, bo zrobili swój własny czołg, jakąś taką tankietkę, tak? No, różne przedziwne rzeczy, co naprawdę. Albo rodziny, które jeżdżą od latem, od rekonstrukcji do rekonstrukcji, od imprezy do imprezy, praktycznie wszystkie weekendy mają zajęte. Jeździ mąż, który odgrywa jakąś rolę, żona i jeszcze dzieci, które odgrywają też jakąś rolę, na przykład ludności cywilnej. Także naprawdę są tacy ludzie, którzy to jest hobby, jakieś życie dla nich, tak? Jak, nie wiem, jedni grają w piłkę, drudzy coś tam malują obrazy, także inni
grają w szachy.
Grają w szachy, na przykład. W rekonstrukcji.
Jakiś czas temu był taki epizod związany z tą jednostką z Wejherowa, że ci ranni polscy żołnierze zostali tu przywiezieni wtedy do niemieckiego Słupska i tutaj dokonali żywota. To dość zaskakująca historia, bo raczej jednak to starcie nazistowskich Niemiec, które napadły na Polskę, kojarzyło się z tym, że ci Niemcy po prostu mordowali żołnierzy. Rzadko się tak zdarzyło. Nie ma takiej chyba, myślę, szerokiej świadomości, że część tych ludzi rannych trafiała jednak pod opiekę tych szpitali niemieckich. To dość zaskakująca historia. Muszę przyznać, że ja byłem tym zaskoczony dość.
To trzeba wziąć pod uwagę, że ta wojna w 1939 była trochę jeszcze tak inna niż ta potem już, powiedzmy, agresji na Związek Sowiecki, czy w roku 1944-1945. Jednak te konwencje, czy jakieś zachowania takie wojenne z lat wcześniejszych obowiązywały. Rzeczywiście...
Może inaczej, były częściej spotykane.
Były częściej spotykane i akceptowane. No, to potem ta wojna się zrobiła taką wojną totalną i to już jakby nie wchodziło w grę wiele zachowań. No, w 1939 roku rzeczywiście tutaj trafiło, przynajmniej dwóch chyba żołnierzy trafiło tutaj do Słupska.
Byli nawet tu pochowani.
Są pochowani, tak. Czyli i teraz ich grobów już nie ma, z tego co wiem, ale byli pochowani, zmarli właśnie z odniesionych ran. No, tak to było wówczas, no, ale jak to było na przykład na, jak był ten stosunek żołnierzy niemieckich do polskich, to na przykład na Westerplatte też widać. Tam jest taka słynna historia o tym, że gdy major Dąbrowski szedł, przepraszam, Sucharski, gdy major Sucharski szedł do niewoli, to pozostawiono mu tą szablę, którą oficerską miał ze sobą. A ta historia, jakby tak głębiej wniknąć, okazuje się nie jest do końca taka, bo na początku tą szablę mu oddano, zabrano. Dopiero potem na polecenie oficera oddano mu tą szablę. Na tym etapie jednak ta taka więź, czy jakiś szacunek oficera do oficera...
Tylko tam też była chyba różnica między regularnym Wehrmachtem, gdzie też zdarzały się mordy wojenne i jakieś bestialstwa i tak dalej, a tymi służbami związanymi z partią nazistowską typu SS, czy SA, czy tak, Gestapo i tak dalej, i tak dalej.
Tak? Ja chciałem też jakby wybielać, że nie, ci to, żołnierze, to, którzy sobie, 30,
wiadomo, kto na kogo napadł, tak?
Tak, tutaj wiadomo. Nie... I to my też jasno chcemy pokazać, że ta wojna była okrutna już od samego początku. Wiele osób zginęło, Polaków, wielu zostało zamordowanych. Natomiast no, my pokazujemy jakby bardziej, może nie wnikamy w tą historię, taką bardziej pokazujemy te zwyczaje, wyposażenie. Próbujemy, no, przez to, co jest najbardziej dla ludzi trafia, czyli jak zobaczą karabin, to się zainteresują, a jak przeładować, a co to jest w ogóle, jak się z niego strzelało, a tutaj bagnet zobaczą i tak dalej. No, przez to chcemy zasiać taki element zainteresowania historią, żeby ci ludzie sami sięgnęli głębiej.
A ta jednostka z Wejherowa, wam się udało coś więcej ustalić o jej losach, jak to się odbywało, albo na przykład spotkać kogoś, nie wiem, z rodziny żołnierzy, bo biorąc pod uwagę upływ czasu, no to spotkanie, że tak powiem, człowieka, który brał udział w tych walkach, jest dzisiaj, no, z punktu widzenia choćby no dat i czasu niemożliwe. Natomiast jakaś rodzina, potomkowie, jakieś pamiątki?
To znaczy tak, dzieje pierwszego Morskiego Pułku Strzelców z Wejherowa są dobrze opisane w literaturze. Jest kilka książek, powstają nowe, teraz nawet widać renesans tego zainteresowania. Łatwiej dotrzeć do pewnych zbiorów archiwalnych, relacji i tak dalej. A tu cię zaskoczę, bo my jeszcze na początku swojego istnienia, czyli w latach 2016-17, znaleźliśmy ostatniego żołnierza MPS-u, który jeszcze żył. No wówczas już miał lat blisko 100, no już chyba 100 miał, nawet przekroczył setkę. I jeździliśmy do niego do Gdyni. Rozmawialiśmy z nim, nagrywaliśmy z nim rozmowy. Pan był w bardzo dobrym, takim bardzo
dobrej kondycji.
Kondycji był i fizycznej, i psychicznej, co dla nas ważne było, czy tej takiej pamięciowej. I opowiedział nam wiele ciekawych rzeczy. No wiele już nie pamięta oczywiście, ale na przykład no, w takiej sytuacji pokazywał takie zwykłe życie tych ludzi, tak? Te, które właśnie unika, może, które wymyka się książkom. No takie trochę niespotykane. Na przykład taką historię, że tak naprawdę wymarsz do sąsiedniego miasta na jakiejś uroczystości w jedną stronę 30 kilometrów, wzięcie udziału w tych uroczystościach i powrót potem znowu 30 kilometrów, dla nich to nie było niczym
niczym szczególnym. To było zwykłe, normalne tak, żołnierskie chodziło, życie, tak? Wojsko chodziło, maszerowało.
Nie było pojazdów takich jak teraz, że zawiezi wojsko i wróciło, tylko się szło w jedną
30 stronę. W jedną, 30 w drugą, a po środku jeszcze uroczystość.
Jeszcze uroczystości.
No tak, no, trzeba było mieć dobre buty i zaprawione
trochę,
nogi.
Tak, no ludzie byli trochę bardziej zaprawieni do chodzenia po prostu, no nie jeździli
nie było takich opcji.
Więc trochę to fizycznie inaczej wyglądało.
Ale tak z perspektywy jeszcze tego 39 roku, to ten pułk strzelców morskich, on powalczył, czy głównie się cofał? Bo przeświadczenie, jakby taki ogólny obraz, stereotypowy często o wojnie obronnej 39 roku, to był taki, że no, Polacy głównie się bronili i uciekali.
No i tak było w tym wypadku. No, Morski Pułk Strzelców walczył na Kępie Oksywskiej. Oczywiście ta przeważająca przewaga Niemców była taka, że się głównie cofał i cofał, ale walczył cały czas. odnosił jakieś tam pojedyncze sukcesy, no ale skapitulował w końcu i no taki był jego los. No, tutaj ten Teatr Pomorski tak naprawdę był dla Niemców takim drugorzędnym, niewiele znaczącym, bo to był taki kanał, który nie miał znaczenia militarnego. Te główne uderzenia oczywiście szły na Warszawę, tam na południe Polski, więc tu byliśmy trochę ominięci, więc tutaj na przykład głównie atakowały mniej Wehrmachtu, a więcej było tych żołnierzy wziętych z oddziałów policyjnych. Z nich tworzono oddziały. No i na przykład tą drugorzędność tego teatru tutaj wojny pokazuje to, że tutaj nie zastosowano czołgów na przykład. To była wojna taka takim klasycznym...
Piechoty bardziej.
No, no tak, takie były zamierzenia militarne, no i one...
No Niemcy mieli w 1939 łatwiej, no bo jakby i wolne miasto Gdańsk, wówczas opanowane przez nazistów, w zasadzie bez większych problemów. Prusy Wschodnie, tak, to jakby determinowało to, jak te walki mogły wyglądać. Ale też jakby też cały ogląd tej wojny 1939 roku, w twojej opinii, bo ty jesteś historykiem, też zajmowałeś się tym przecież okresem.
Zajmuje się raczej PRL-em, czy drugą światową w 1939 roku.
Tak, ale
tutaj to już jest moje hobby. Tak,
tak, ale to jest taki uczciwy obraz, że no to była jednak gra do jednej bramki, czy nie? Tak, no, zupełnie uczciwie mówiąc, bo można odnieść wrażenie, kiedyś tam wykreowano taki fałszywy obraz Polaków nacierających na koniach, tam kawalerii na czołgi, tak?
No tak,
dzisiaj wiemy, że to nie do końca tak wyglądało, ale ten obraz został wielu osobom przed oczami i ten obraz jest jakby przekładany na całą tą wojnę 1939 roku.
Znaczy, no trudno spojrzeć tak w kilku zdaniach, opowiedzieć, jak to naprawdę było. No. Na pewno przegraliśmy tę wojnę, przegraliśmy szybko, ale też proszę pamiętać, że przez lata tej propagandy komunistycznej po 1945 roku próbowała nam wmówić, że ta wojna była ośmieszyć tą armię tak naprawdę. No ona zdała swój egzamin na tyle, ile mogła po prostu. Były zwycięstwa militarne, chociażby nad Bzurą, ale też były i samotne porażki. Przewaga między armią polską a armią niemiecką no była kolosalna. Tu jednak przespaliśmy ileś tam lat tak naprawdę. Ta nasza armia wciąż gdzieś tam tkwiła w latach 20.
A mentalnie byliśmy jeszcze w wojnie,
sprzętowo
byliśmy w wojnie polsko-sowieckiej, tak? Tymczasem już jakby ta wojna 1939 roku była już zupełnie inną taktyką rozgrywana i innym sprzętem przede wszystkim.
Chociaż z drugiej strony znowu wchodzimy w to, że my widzimy tą armię niemiecką z 1939 roku trochę jakby przez to porównanie do tego, co widzieliśmy na filmach, często czytaliśmy w książkach z lat 44-45, czyli pistolety maszynowe, tak, panterki, czołgi, tygrysy i tak dalej. Trzeba pamiętać, że ta armia niemiecka w 1939 roku to też nie była tak mocno zmechanizowana. Te czołgi to były zupełnie inne niż sobie wyobrażamy, dużo lżejsze i słabsze. I polski karabin UR, słynny taki, różnica tak naprawdę, przecież pancerna z nimi sobie radziła, no bo to pancerzenie było wówczas jeszcze nikłe. Konie w armii niemieckiej też były wówczas powszechne, więc no, wojna często ulega zafałszowaniom. Im dalej od niej, tym więcej jest fałszerstw, bo są potrzebne z jakichś tam powodów, czy politycznych, czy innych. No więc no, to na długą
może, dyskusję. Może jest, ważne jest to, że zwykle jest tak, że stare powiedzenie się sprawdza, że historię piszą zwycięzcy.
Historię piszą zwycięzcy, a drugie porzekadło jest takie, że prawda na wojnie ginie pierwsza, więc to zawsze tak się sprawdzało. No, jeżeli się zapytamy, czy ta armia zdała swój egzamin, czy nie, no to mówimy o kampanii wrześniowej, takie jest pojęcie, natomiast ono jest krzywdzące. Historycy zwracają uwagę na to, że raczej musimy mówić tutaj o wojnie obronnej Polski w 1939 roku, no bo to kampania wrześniowa znowu została ukuta przez jakąś tam propagandę komunistyczną, która chciała pokazać jakby, że ta wojna trwała tylko miesiąc, szybko sobie...
Państwo było niesprawiedliwe, źle zorganizowane, armia była słaba, bo była kapitalistyczna, tak?
Tak, no wiadomo.
Rządy pułkowników, sanacja i tak dalej.
Oczywiście, no z drugiej strony spójrzmy na Francję, która niewiele dłużej się broniła, a krajem była dużo większym i miała armię dużo, dużo większą i niewiele
dzisiaj nikt o tym nie pamięta, że jakby no Francja się po prostu poddała, skapitulowała i mało tego, stworzyła kolaboracyjny rząd z nazistowskimi Niemcami. I dzisiaj już nikt tego nie wypomina, ani krajom naszych południowych sąsiadów, tak, czy Francuzom. I w tym kontekście myślę, że warto też o tym pamiętać, że jednak Polacy, mimo że przegrali tę wojnę obronną, to broni nie złożyli, bo do końca, czy to w partyzance, czy w konspiracji, jednak ta wojna o niepodległą Polskę, mimo że się nie udało jej tej pełnej niepodległości odzyskać, no to jednak trwała.
No tutaj właśnie mówimy o tej polityce historycznej. Czymś, czego nam brakuje tak naprawdę.
Nie? Ja myślę, że ja nie lubię tego stwierdzenia polityka historyczna, powiem szczerze, bo wydaje mi się, że historia jest jedna. Znaczy, można ją opisywać z różnych perspektyw, natomiast co do faktów nie ma co dyskutować. No, można je oceniać z różnej perspektywy, tak jak mamy spór, nie wiem, między Polską a Ukrainą o sprawę Wołynia. Dla nas sprawa jest jednoznaczna, ludobójstwo. Dla Ukraińców z kolei nie do końca, tak? Tym bardziej, że wielu z nich nawet nie ma pojęcia, że ten Wołyń w ogóle miał miejsce, bo nikt ich tego nie uczył.
Ja rozumiem twoje obiekcje, jakby czuję, że
Co ty masz na myśli, mówiąc polityka historyczna?
No właśnie, to chcę wytłumaczyć, bo ja rozumiem, że jakby ty patrzysz z tego perspektywy, że propaganda, tak?
Nie chciałbym mieszać polityki do historii, bo wydaje mi się, że historia po prostu jest, jaka jest. Można ją po prostu z różnej perspektywy te same wydarzenia oceniać, często skrajnie różnie. Natomiast jak zaczynamy tym manipulować do celów politycznych, no to wtedy to już jest, zaczyna być szkodliwe, mam wrażenie.
Jeśli mówię o polityce historycznej, to nie myślę o wykorzystaniu historii do polityki, tylko takim podejściu, takim przekazaniu swojej historii, która ona byłaby korzystna dla naszego kraju, czy pokazywała to w interesie naszego kraju. Znakomicie robią to Niemcy. Zwróć uwagę na nowoczesne filmy wojenne, które czasami ja mam już po obejrzeniu takiego filmu, mam wrażenie, że tak naprawdę ci Niemcy to nie byli wcale tacy źli. Czasami ci Anglicy wychodzą jeszcze gorzej. Ostatnio czytałem o jakimś filmie na jednym z streamingowych kanałów streamingowych, platform, i czytałem o walkach norweskiego ruchu oporu z nazistami. No to się zastanawiam, to z kim oni walczyli? No co
też,
to za kraj ci
naziści też, byli, tak? Też tam pewnie jakaś część to byli, że tak powiem, ludzie z Norwegii, którzy po prostu przyłączyli się. Ale ja oglądałem też ostatnio sequel takiego słynnego filmu Das Boot. Nawet się pojawił, nawet serial na jednej z platform streamingowych i muszę powiedzieć, że obejrzałem go z dużym zaciekawieniem, bo tam też się takie trochę pojawia, nie powiem, że rozdwojenie jaźni, ale pewnego rodzaju taki dualizm, że są ci dobrzy i źli ludzie w nazistowskich mundurach i część z nich ma tam wątpliwości, czy robi dobrze, czy robi źle. Może też, to jest też ciekawe podejście, żeby to pokazywać, ale też trzeba powiedzieć, kto tę wojnę wywołał.
No tak, no, nie możemy wykluczyć, tacy ludzie byli. No, na pewno byli tacy, którzy jakby czuli bezsens tego z jakichkolwiek powodów, czy to moralnych, czy jakichś prywatnych.
Czy etycznych.
Religijnych, no jakikolwiek. Natomiast no to ich głos nie wybrzmiewał w żaden sposób i trudno mówić o tym, że to była jakaś opozycja była przeciwko Hitlerowi, no to raczej
jak była, to była głęboko zakonspirowana.
Natomiast Niemcy znakomicie to rozgrywają, pokazują, próbują pokazać to, co jest dla nich najwygodniejsze, czyli walki, wojska, a nie na przykład zbrodnie, tak?
No to się znakomicie pokazuje. No to zdecydowanie nie ma się czym chwalić, to chyba mamy jasne. Myślę, że to jest też pewna jakaś przemyślana taktyka, żeby...
Więc my też powinniśmy mieć jako Polska przemyślaną taktykę, właśnie pokazywać na przykład, że my walczyliśmy jako piesi, opieraliśmy się Hitlerowi czy Niemcom i walczyliśmy z nimi i dzięki temu pokazywać to, bo w wielu krajach Europy nie pamięta się o tym. W Związku Sowieckim wojna cały czas tak było i teraz jeszcze jak się Rosjanina spyta, kiedy zaczęła się druga wojna światowa, to powiem, że w 1941 roku.
No ja byłem w takim muzeum wieki temu w Tatarstanie, w Kazaniu. Wojna ojczyźniana, druga wojna światowa, to jest rok 1941. Oczywiście. Nic przed tym terminem się w świadomości większości Rosjan nie działo, bo po prostu nikt im tego nie mówi, nikt ich o tym nie informuje, a jakby no, mam też wrażenie, że chęć poznania tej drugiej strony i innego punktu widzenia kompletnie ich nie interesuje, no więc tak to wygląda. Zmierzając do końca naszej rozmowy, to od której będzie was można zobaczyć przed Białym Spichlerzem w niedzielę?
W niedzielę 31 sierpnia od godziny 10 do 14 przy bramie do Białego Spichlerza nad bulwarami zapraszamy.
Marcin Prusak, dziękuję bardzo.
Dziękuję.